Veni lumen cordium.
Veni lumen cordium.
Beten wir voll Vertrauen zu Gott, unserem Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Veni Sancte Spiritus.
Veni lumen cordium.
Bitten wir um die Gnade des Herrn für deine Kirche auf der ganzen Erde. Veni Sancte Spiritus.
Veni lumen cordium.
Obdarz nas wszystkich tutaj zgromadzonych żarliwą wiarą. Prosimy Cię, Panie, Veni Sancte Spiritus.
Veni lumen cordium.
Ceux qu'on persécute à cause de son nom, prions le Seigneur, Veni Sancte Spiritus.
Przybądź, Duchu Święty, stąp do naszych serc z darem przemieniającej miłości. Duchu Święty, rozgrzej nasze serca, spraw, abyśmy w każdej chwili naszego życia, w naszym każdym dniu życia potrafili nieustannie wsłuchiwać się w głos Pana Boga, który chce powiedzieć nam, co czynić, aby być człowiekiem szczęśliwym, aby nie przegrać swojego życia. Raz jeszcze bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy katechezę. W cyklu ostatnich katechez zatrzymujemy się w roku wiary nad wyznaniem naszej wiary. Nad credo. Niejednokrotnie powracamy do tych słów wierzę. Czy wierzę? Jak wierzę? Czy moja wiara jest wiarą człowieka należącego do wspólnoty Kościoła katolickiego? Czy czasami nie jest w moim życiu tak, że mówię, że jestem człowiekiem wierzącym? A gdy przychodzi składać świadectwo ze swojej wiary, zachowuje się tak jak Piotr, który po trzykroć zaparł się Jezusa Chrystusa. Tak jakbym go nie znał, tak jakbym nigdy do wspólnoty jego uczniów nie należał, tak jakby to wszystko, co jest związane z Jezusem Chrystusem, z jego nauką, było mi zupełnie nieznane, a dlatego nieznane, że niewygodne, bo trudno może przyznać się do Chrystusa, bo trudno może przyznać się do wspólnoty Kościoła, bo jakoś trudno może przychodzi mi zareagować na różnego rodzaju zdania wypowiadane pod adresem Chrystusa, które są zdaniami podobnymi do tych, którzy skazali Go na śmierć, zdaniami pełnymi obelg, nienawiści, a może nawet widzimy przed swoimi oczyma już gest zaciśniętej pięści, która po ludzku chce wymierzać sprawiedliwość. Jaka jest moja wiara? Wierzę, ale... Czyż nie spotykamy w naszych środowiskach, w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, w miejscach, gdzie pracujemy, takich ludzi? Wierzę, ale... Jestem wierzący, a nie praktykujący. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że w upalny dzień można przechodzić obok lodziarni. I pragnąc ochłody, chce się aż wejść, aby zjeść chłodnego loda. A ci, którzy mówią, że są wierzący, a nie praktykujący, to tak jakby za szybą stali. Nie da się poczuć smaku loda, jeżeli stajemy za szybą. Nie da się doświadczyć tej ochłody. Nie da się polizać loda przez szybę. Po prostu tam trzeba wejść do środka. Trzeba być. Trzeba wziąć lód do swojej ręki. I dopiero wtedy poczujemy smak. A dzisiaj właśnie wielu ludzi mówi wierzę, ale. I rozpoczyna się cała litania własnego projektu meblowania życia, świata. No ale według jakiej koncepcji? Według własnego widzimisię, bo mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Że tak będzie najpiękniej. Panie Boże, no tutaj to tak, z Tobą się zgadzam. Ale jeżeli chodzi o to przykazanie, to zupełnie inaczej rzecz się ma. Tam po swojemu sobie poradzę. Tam po swojemu będę swoje życie meblować. Schizofrenia wiary. Choroba współczesnego człowieka. Iluż ludzi nawet bierze udział w praktykach religijnych. Chodzą do kościoła. A w momencie, kiedy opuszczają próg świątyni poniedzielnej, chociażby mszy świętej, ich życie jest zaprzeczeniem Ewangelii. Ich życie staje się zaprzeczeniem słów i nauczania Jezusa Chrystusa. Ich życie jest zaprzeczeniem nauki Kościoła, bo oni żyją tak, jakby Pana Boga nie było. I to jest także ważny wymiar w naszym życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym i gospodarczym. Ojciec Święty Benedykt XVI w dokumencie Sacramentum Caritatis zaprasza człowieka wierzącego, który staje przy ołtarzu Jezusa Chrystusa bardzo mocno do tego, aby nie przechodził obojętnie obok niesprawiedliwych struktur tego świata. My jesteśmy wezwani do przemiany tych struktur. A ileś wśród nas jest takich, którzy mówią, że mi to wszystko jest obojętne. Albo inaczej, iluż wśród nas jest takich, którzy na rzeczywistość spraw także związanych z ojczyzną patrzą nawet oczyma wrogimi i sprzecznymi z nauką Kościoła i Ewangelii. Dlatego w tych katechezach zatrzymujemy się, aby rozmawiać o rzeczach niełatwych, o rzeczach trudnych, ale od tych spraw i rzeczy zależy także moje życie, jego jakość. W swoich dłoniach trzymamy tylko tę chwilę, teraźniejszość. Przeszłość przeminęła i nie wiemy, czy wróci, a przyszłości nie wiadomo, czy doczekamy. A zatem teraźniejszość, tu i teraz, ten moment i ta chwila. Sięgam po jedno z pięknych świadectw wietnamskiego kardynała Francisca Xaviera Van Tuana. Człowieka, który w swoim życiu doświadczył aresztowania przez kilka miesięcy, spędził 13 lat w więzieniu, z czego 9 w ścisłej izolacji. W swoim świadectwie pisze m.in. tak. Po moim aresztowaniu w sierpniu zostałem przewieziony nocą z Saigonu. Była to trasa licząca 450 kilometrów, odbyta w towarzystwie dwóch policjantów. Rozpocząłem doświadczenie życia więzienia. Nie miałem już rozkładu godzin. Przysłowie wietnamskie mówi, jeden dzień w więzieniu wart jest 1000 jesieni na wolności. Sam tego doświadczyłem. W więzieniu wszyscy oczekują na uwolnienie. Każdego dnia, każdej godziny i każdej chwili. W tych dniach, w tych miesiącach rozmaite, poplątane uczucia kłębiły się w mej głowie. Smutek, strach, napięcie. Moje serce przeniknięte było bólem z powodu oddalenia od mojego ludu. W ciemnościach nocy wśród tego oceanu udręki stopniowo zaczynałem się budzić. Muszę stawiać czoło rzeczywistości. Jestem w więzieniu. Jeśli będę oczekiwał na właściwy moment, aby uczynić coś naprawdę wielkiego, ile jeszcze razy będę miał podobne okazje? Tylko jedna rzecz nachodzi z pewnością – śmierć. Należy wychwytywać okazje, jakie nadarzają się każdego dnia, aby spełniać zwykłe czyny w nadzwyczajny sposób. W czasie długich więziennych nocy zdałem sobie sprawę z tego, że życie chwilą obecną jest najprostszą i najbardziej pewną drogą do świętości. Z tej pewności rodzi się modlitwa. Jezu, nie będę czekał. Będę żył chwilą obecną, wypełniając ją miłością. Linia prosta złożona jest z milionów maleńkich punkcików połączonych ze sobą. Również i moje życie złożone jest z milionów sekund i minut połączonych ze sobą. Rozmieszczę perfekcyjnie każdy pojedynczy punkcik i linia będzie prosta. Przeżyję w sposób perfekcyjny każdą minutę i życie będzie święte. Droga nadziei złożona jest z maleńkich kroczków nadziei. Życie nadziei złożone jest z krótkich chwil nadziei. Tak jak Ty, Jezu, który zawsze czyniłeś to, co podoba się Twemu Ojcu, w każdej minucie chcę Ci mówić, Jezu, kocham Cię, moje życie jest zawsze nowym i wiecznym przymierzem z Tobą. W każdej minucie chcę śpiewać wraz z całym Twym Kościołem chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. To świadectwo kardynała Van Thuana z Wietnamu. A świadectwo mojego życia? Jak wygląda moje życie? Jak wygląda chwila obecna mojej codzienności? Czy potrafię połączyć te poszczególne punkty wydarzeń, które są scenariuszem mojej codzienności, w linię prostą, prowadzącą mnie do Jezusa? Czy też, co nie daj Boże, zagościła w moim sercu i życiu schizofrenia? Że pomimo tego mówię, iż wierzę w Boga, a moje życie mówi zupełnie coś innego. Dlatego sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego w naszych spotkaniach, aby zobaczyć piękno naszej wiary, aby poczuć na nowo oddech Bożej miłości, który dotyka serca każdego człowieka, aby usłyszeć raz jeszcze zaproszenie samego Jezusa: pójdź za mną w wymiarze mojego indywidualnego życia. Pójdź za mną, za tym, który życie z miłości oddał na drzewie krzyża, za każdą i każdego z nas, abyśmy my mieli życie. Przepiękne słowa Ojca Świętego Jana Pawła II w roku 2000. Bardzo lubię do nich powracać. przybyli ludzie młodzi z różnych zakątków świata na Światowe Dni Młodzieży do Rzymu. I spotkał się z nimi Ojciec Święty Jan Paweł II. W pewnym momencie odłożył kartki, na których miał zapisane swoje przemówienie. Popatrzył na tych, których niejednokrotnie nazywał wiosną Kościoła i powiedział: drodzy młodzi przyjaciele, to Jezus wzbudza w was pragnienie, abyście ze swojego życia uczynili coś wielkiego. Abyście nie dali pochłonąć się przeciętności. Koniec cytatu. Tyle przeciętności wśród nas, byle jakości. Tylu wśród nas, naszych braci i sióstr, którzy mówią, że przecież wszyscy to robią. Tylu wśród nas tych, którzy dali się wciągnąć w różnego rodzaju wiry, miraże, fatamorgany współczesnego świata. I tych, którzy mówią, że są wierzącymi, a tak naprawdę wierzącymi nie są. Są ludźmi, którzy mają tylko i wyłącznie pretensje do Pana Boga. Jakim jestem człowiekiem? Jaka jest moja postawa? A my rozważamy wyznanie naszej wiary. Czyli ten jasny, klarowny drogowskaz, który został nam dany. Jeżeli wyruszymy w tę stronę, to doświadczymy szczęścia. To znaczy, że wszystko się poukłada? W jakim sensie tak? Bo celem naszego życia jest niebieski Jeruzalem. Kraina, w której nie ma ani cierpień, ani łez. I dom, w którym przygotował nam Pan Jezus miejsce. Postępujemy w naszych rozważaniach związanych z wyznaniem naszej wiary. Artykuł 7. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Powróci w chwale. Chrystus króluje już przez Kościół. 668 numer w katechizmie Kościoła katolickiego. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi jak na żywymi. W niebo wstąpienie Chrystusa oznacza uczestnictwo Jego człowieczeństwa w mocy i władzy samego Boga. Jezus Chrystus jest Panem i dlatego posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jest On ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem, ponieważ Ojciec wszystko poddał pod Jego stopy. Chrystus jest Panem Wszechświata i historii. W Nim historia człowieka, a nawet całe stworzenia, osiąga swoją rekapitulację, swoje transcendentne wypełnienie. Chrystus jako Pan jest także głową Kościoła, który jest Jego ciałem. Wyniesiony do nieba i uwielbiony, po wypełnieniu do końca swojego posłania, pozostaje On na ziemi w swoim Kościele. Odkupienie jest źródłem władzy, którą Chrystus mocą Ducha Świętego sprawuje w Kościele. Kościół, czyli Królestwo Chrystusa, jest teraz obecne w misterium, stanowi zalążek oraz zaczątek tego Królestwa na ziemi. Od wniebowstąpienia zamysł Boży wchodzi w swoje spełnienie. Jesteśmy już w ostatniej godzinie. Pierwszy list świętego Jana Apostoła, rozdział 2, werset 18. Już przyszedłem zatem do was kres wieków. Już przyszedł zatem do was kres wieków. Już zostało ustanowione nieodwołalnie odniesienie świata i w pewien rzeczywisty sposób już w doczesności jest ono antycypowane. Kościół bowiem już na ziemi jest naznaczony prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością. Królestwo Chrystusa ukazuje już swoją obecność przez cudowne znaki, które towarzyszą głoszeniu Go przez Kościół. Chrystus króluje już przez wieki. 668 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Rozpoczynamy, drodzy Państwo, cykl kateches związanych z artykułem naszej wiary Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Dzień sądu ostatecznego. Jak będzie wyglądał? Łączymy z nim tragiczne wizje końca czasów, zapominając, że również słowa o sądzie są dla nas radosną nowiną. Do tej pory rozważaliśmy przeszłość z życia Jezusa. Jego cudowne poczęcie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Śledziliśmy teraźniejszość Jezusa. Jezus siedzi po prawicy Ojca, nieustannie za nami orędując. Natomiast w tym rozdziale wychodzimy nieco dalej, spoglądając w przyszłość. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a jego królestwu nie będzie końca. Sąd ostateczny, powtórne przyjście Jezusa na końcu czasów, inspiruje od zawsze ludzi sztuki, teologów, naukowców, którzy próbują możliwie jak najdokładniej opisać scenariusz końca czasów. Myśl teologiczna przyjmuje zbyt dosłownie wszystkie obrazy i symbole, za pomocą których Biblia opisuje ostatnie wydarzenia, traktując je jako zestaw informacji na temat końca czasów. Wierzono już, że w ten sposób udało się zrekonstruować prawie dokładny przebieg zdarzeń po śmierci. Sąd osobisty, po nim stan oczekiwania duszy, aż do zmartwychwstania ciał i sądu ostatecznego. Czy można tak po prostu nasze wyobrażenie czasu przenieść w niezbadaną wieczność? Owe wyobrażenia przyszłych wydarzeń powstały dzięki różnym obrazom i symbolom, które jedynie rozjaśniają po ludzku tajemnicę życia po śmierci. Nie można zaprzeczyć, że artykuł wiary o sądzie ostatecznym rozwinął w świadomości ludzkiej pewne wyobrażenia, formy, które praktycznie mogłyby doprowadzić do całkowitego zniszczenia wiary w zbawienie obietnicy miłosierdzia i łaski. Ten ostatni cytat to słowa kardynała Józefa Ratzingera. Pan przyjdzie. To powtórne przyjście Jezusa i Jego królestwo są głównym tematem Biblii. Jezus głosi nadejście Królestwa Bożego. Nawet więcej, swoimi czynami potwierdza Jego obecność już tutaj, na ziemi. Uzdrawia chorych na duszy i ciele, zapraszając wszystkich na ucztę w swoim królestwie. Przyjęcie albo odrzucenie Jego zaproszenia jest jak sąd, przed którym ostoją się ci, którzy przyjęli zaproszenie Pana. Proszę zauważyć, iż w modlitwie Ojcze Nasz Pan Jezus pokazuje nam, jak prosić o przyjście Królestwa Bożego. Chodzi Mu przede wszystkim o wypełnienie obietnicy Bożej, o wprowadzenie całego stworzenia do swojego świata. Bóg przychodzi na nowo na świat w zmartwychwstaniu i wywyższeniu swojego Syna. Przez Jego Słowo w sakramentach świętych i we wspólnocie Kościoła jest z nami nieustannie obecny, jak sam zapowiedział. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zbliża się Adwent, a wspólnota Kościoła każdego roku w okresie Adwentu rozpamiętuje Kościół jako wspólnota na nowo historię Izraela, którą rozumie jako początek swojej własnej historii. Odnawia tym samym tęsknotę za wybawieniem i opieką przez Boga, które zostały na różne sposoby potwierdzone przez proroków. Kościół cieszy się z przyjścia Zbawiciela, że Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Tym samym wie również, że przyjście Królestwa Bożego nie zakończyło się na tym etapie. Przyjście Jezusa zmierza do całkowitego dopełnienia świata. do osiągnięcia swojego szczytu. To będzie ostateczne spotkanie każdego z nas osobiście z Jezusem Chrystusem. Apostoł Paweł pragnie i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Przekazy apostolskie wspominają o powtórnym przyjściu Pana. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. List do Hebrajczyków. Świętując Najświętszą Eucharystię, głosimy śmierć Pańską, aż przyjdzie. Pismo Święte mówi także o Dniu Pańskim oraz o Dniu Ostatecznym. Pierwsze pokolenie chrześcijan miało nadzieję na przeżycie ponownego nadejścia Pana. W żaden sposób nie okazywali obaw czy strachu przed dniem przyjścia, jak to czyniły późniejsze generacje ludzi poszczególnych epok i kart historii. Wręcz przeciwnie, ci, którzy byli na początku, wołali pełni nadziei i oczekiwania: Maranata, przyjdź Panie Jezu. Ciągłe oczekiwanie i wypatrywanie Pana charakteryzowały ich życie. Pierwotny Kościół musiał zrozumieć, że nadejścia Pana nie można dokładnie obliczyć. Przypominały mu o tym słowa, lecz o dniu owym i o godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. Ewangelia według świętego Mateusza. Owe pytania o powtórne przyjście Pana przysparzały Kościołowi bardzo często problemów, gdyż ciągle pojawiali się fantaści próbujący ustalić konkretną datę Dnia Ostatecznego. Wszystkie konkretne ustalenia, daty, rozmaite dokładności na ten temat należały do reportaży chrześcijańskich sekt. Wszystkie mowy Jezusa na temat końca czasów są wezwaniem do pełnej gotowości, do bycia czujnym w przypowieściach o pannach roztropnych i nierozsądnych i o talentach. Wzywa nas Pan Jezus do mądrego kierowania swoim życiem, byśmy mogli być przygotowani na przyjście Pana. Powierzonymi talentami powinniśmy dobrze zarządzać, abyśmy mogli być bogaci przed Bogiem. Chrystus króluje już przez Kościół. Powróci w chwale. I powracam do tego może długiego wstępu. Przeszłość przeminęła. Przyszłość nie wiadomo, czy nadejdzie. A my w swoich dłoniach trzymamy teraźniejszość. Życie składa się z poszczególnych sekund, minut, godzin, tygodni, miesięcy i lat. Czy te poszczególne punkty na kartach historii mojego życia da się połączyć prostą kreską prowadzącą mnie do Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata i człowieka? Gdzie się znajduję w swoim życiu? Kim jestem? Czy rzeczywiście jestem człowiekiem wiary? Czy jestem człowiekiem wierzącym? Bez tej ludzkiej kalkulacji, bez tego własnego widzimisię realizowanego w konstytucji wypowiadanej przez wielu ludzi, wierzę, ale. Nie ma żadnego ale. Jest Jezus Chrystus. Jego śmierć na drzewie krzyża. Ofiara złożona za mój grzech, za grzech każdego człowieka. Jak odpowiadam na Jego miłość? On pragnie mojej miłości, pragnie odpowiedzi dawanej w moim życiu.